Dzisiaj w liturgii wspominaliśmy Marka Antoniego Durando, misjonarza. Gdy chodzi o rodzinę wincentyńską, bo on należał do rodziny wincentyńskiej, chciałbym parę zdań powiedzieć na temat błogosławionej Marty Wieckiej. Błogosławiona Marta Wiecka to siostra miłosierdzia, która żyła na przełomie XIX i XX wieku, 1874-1904. Ciekawa postać, łączy Kaszuby, bo mniej więcej tam się urodziła, w takiej miejscowości Nowy Wiec. I ponieważ nie została przyjęta do sióstr miłosierdzia w Chełmnie, za dużo było postulantek wtedy, to przyjechała do Krakowa i w Krakowie została siostrą miłosierdzia. Piękna postać, piękne życie, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien fragment jej życia, kiedy miała 11-12 lat, postanowiła uczęszczać do kościoła oddalonego o 11 kilometrów od Nowego Wieca, aby tam uczestniczyć we mszy świętej. Miała 11 lat. Wstawała o 5 rano, razem z koleżankami udawała się do kościoła, jeżeli mogła, to codziennie. O 5 rano, 11 kilometrów, o godzinie 7 msza święta. I ona postanowiła zostać rycerką Pana Jezusa. Co to oznaczało? Powiedziała to koleżankom. Słuchajcie, jak będziemy na mszy świętej, to nie możemy spać, nie możemy być rozproszone, nie możemy mieć niezadowolonej miny, nie możemy ziewać. Musimy bardzo uważnie słuchać tego, co mówi do nas ksiądz. To jest 11 lat, dziewczynka. Ona wiedziała, miała już taką świadomość duchową, że Eucharystia wymaga wysiłku, że Eucharystia to jest ofiara. Zdarza się, że o tym się zapomina. Czasami spotkanie z Jezusem to raczej ma się łączyć tylko z radością, z jakimiś emocjami. Czasami przeskakuje się to wydarzenie ofiary. I ona wiedziała, że Eucharystia to jest ofiara, że spotyka się z Jezusem, który za nią oddał swoje życie, który sam wszedł w tajemnicę ofiary, aż po krzyż, aż po śmierć. I odpowiedziała tym samym. Jezu, chcę dla Ciebie też coś ofiarować. Można sobie wyobrazić, bo to sobie doskonale wyobrażamy, jak niełatwo jest zachować uwagę, skupienie podczas całej mszy świętej. Jak czasami człowiek może być daleko od tego, co się dzieje na ołtarzu. Co mówi kapłan? Jak można być daleko? A ona po latach okazało się, że zdarzało jej się bardzo rzadko na moment stracić uwagę. Ale nigdy nie straciła uwagi, kiedy mówił ksiądz. Jej doświadczenie Eucharystii, to podjęcie ofiary dla Jezusa zaowocowało tym, że w swoim życiu, w swojej codzienności spontanicznie coraz bardziej rozmawiała z Jezusem. Zauważyła, że msza święta, tak przeżywana, ma ciąg dalszy w tym, co się dzieje już poza Kościołem. Zauważyła, że do Jezusa zwraca się w każdych wydarzeniach swojego życia. Każda sytuacja jest dobrą okazją, by powiedzieć: Jezu, zobacz, Jezu, dziękuję Ci, Jezu, proszę, Jezu, błagam, Jezu, jaki Ty jesteś dobry. Eucharystia tak przeżywana. Warto na chwilę się na tym zatrzymać, bo jeżeli człowiek nie ofiaruje Bogu dostatecznie swojej ofiary, to jego relacja może być bardzo powierzchowna. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo powiedzieć sobie tak, spotkanie z Jezusem, ono też może spowodować jakiś ból w moim sercu, jakieś cierpienie. Na Eucharystii czasami człowiek czuje się, no, można powiedzieć duchowo źle. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Eucharystia to jest najświętsza obecność Jezusa. Najświętsza. I my przychodzimy na Eucharystię czasami mając swoje grzechy, swoje słabości, swoje przyzwyczajenia i mówimy, Jezu, chcielibyśmy szczerze się nawrócić. No to co czyni Duch Święty? Dotyka nas i dotyka tych miejsc, które musi oczyścić, które musi uzdrowić. Ja wiem, że to jest fatalny przykład z dentystą. Dentysta może być wspaniały. Mój kolega jest świetnym dentystą, chodzę do niego i on może się uśmiechać i mówić, no trzymaj się, będzie fajnie, ale za chwilę, no jak tak gdzieś tam się po tych nerwach to wiertło pokręci, to, no, ale to jest konieczne. To jest konieczne. Eucharystia to jest dotknięcie nas przez Ducha Świętego. On dotyka nas i dotyka tego, co w nas jest chore, grzeszne. Tego, co się w nas, jak to się mówi, zasiedziało. Tego, co trzeba skruszyć na nowo. To jest trudny moment, bo człowiek może się zniechęcić. Przychodzi na Eucharystię, jest jakiś taki obolały, jakiś taki, no, może i nawet w nie najlepszej formie. I nie wie, że działa Duch Święty. Że to jest ta konieczna ofiara, która sprawia, że człowiek staje się uzdrawiany przez Boga. Że w jakimś momencie to cierpienie, ten ból, to uzdrawianie jednak ma jakiś swój kres. I wtedy człowiek zaczyna wchodzić w żywą relację z Bogiem, która nie trwa przez czas Eucharystii, ale która staje się modlitwą nieustanną, która staje się rozmową z Bogiem, który jest dla mnie wszystkim, tak jak mówił święty Wincenty. Błogosławiona Marta, ona nie bała się ofiary i tego wszystkiego, co Duch Święty z nią uczynił. Na ile ją przemieniał i na ile doświadczała w tym wszystkim również takiego no, duchowego oczyszczania, takiej duchowej ascezy. Eucharystia, jeżeli jest naprawdę dotknięciem nas przez Ducha Świętego, jeżeli jest drogą uświęcania, ona musi mieć też ten wymiar ofiary. Tutaj diabeł powie, nie ma sensu, zobacz, miało być tak fajnie. Ktoś ci mówił, idź na Eucharystię, ale Eucharystia to jest ofiara. To jest ofiara, to jest też duchowe cierpienie, to jest czasami emocjonalne cierpienie, to są łzy. To jest, Jezu, czyń, co jest potrzebne, aby moja dusza była gotowa na przyjęcie Ciebie. Ten etap jest po prostu konieczny. I równocześnie nie ma doskonalszego sposobu, jak właśnie Eucharystia. Jak ktoś rozsmakuje się w Eucharystii, jak ktoś zrozumie, co czyni z nim Duch Święty podczas Eucharystii, jak ma w sobie tę odwagę ofiarowania siebie Bogu samemu, to spontanicznie będzie zaglądał chociaż na chwilę do kościoła, aby popatrzeć na tabernakulum. Będzie szukał okazji, by zasiedzieć się przed Najświętszym Sakramentem. To są ludzie, których czasami można spotkać w kościołach i oni tracą czas dla Jezusa. Mają na to czas w tym momencie, ale wiedzą, że oni naprawdę w tym momencie odpoczywają w Bogu i dusza odpoczywa w Bogu. I za chwilę idą w swoją codzienność, w swoje zawodowe, różne sprawy, przeświadczeni, że jest z nimi Pan Jezus. Warto też o tym pomyśleć. Niedługo będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. I jeżeli będziemy, jakoś nam trudno będzie przeżyć tę adorację, to pamiętajmy, że to działa Duch Święty. Że On chce czegoś w nas dotknąć. Coś chce nam pokazać. Coś chce w nas uzdrowić. Nie ma innego sposobu, jak po prostu wytrwać, wytrzymać, przetrwać. Czasami tak. Jezu, dla Ciebie, przed Tobą i z Tobą. Ci, którzy wytrzymują, przetrwają, wracają na Eucharystię, wracają na adorację, mimo że czasami jest im tak trudno, oni doświadczają prawdziwego narodzenia w Duchu Świętym. Tak jak błogosławiona Marta. Kiedy Marta odkryła obecność Jezusa w swoim codziennym życiu, odkryła prawdę, która stała się dla niej ogromnym wyzwoleniem. Jezus ją kochał taką, jaka jest. Taka, jaka jest. Ona według dzisiejszych kanonów nie była zbyt urodziwa, chociaż ja wiem, że to nieładnie tak mówić. Jak to się mówi, miała parę kilogramów więcej. Ale ona odkryła prawdę, że jej życie jest dla Boga doskonałe. Taka, jaka jest. To, co ma. Wszystkie braki, które ma jako człowiek, nie zabierają jej poczucia, że jej życie jest doskonałe, że otrzymała od Boga wszystko, aby uczynić ze swojego życia, aby swoje życie uczynić szczęśliwym. Wiemy, że czasami człowiek ucieka od samego siebie. Ile razy, ile lat minie, zanim człowiek siebie zaakceptuje? Kiedy powie, że no, mam wszystko, by być szczęśliwym. Czasami dzisiaj wydaje się, że człowiek, no właśnie, wybiera jakieś takie modele, ideały, wzorce, które tylko pozornie przynoszą mu szczęście. Miałem szczęśliwą parafiankę, która miała prawie 60 lat, męża, dwoje dzieci, ważyła 90 kilo. Taka, jak ona mówiła, jestem puszysta, ale nie otyła. Szczęśliwa parafianka, pełna życia. Wszędzie jej było pełno. Kochana przez wszystkich. I pewnego dnia zniknęła i pojechała się odchudzać. Wróciła, schudła 20 kilo. Ja myślałem, że maraka, jak ją zobaczyłem. 20 kilo mniej, mogła wyciągnąć suknię czy spódnicę, których nie wyciągała od lat. I co z tego? W jakimś sensie siebie zabiła. Była już kimś innym. Kimś innym. Ludzie się patrzyli, nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Ona sama to rozumiała, ale trochę już było za późno. I z niewiadomych powodów uznała, że będzie szczęśliwa, mając 20 kilo mniej. Pewnie, że człowiek musi się tam za siebie brać, ale jak całe życie zajmuje liczenie kalorii i ważenie produktów, no to jest chore. To jest chore. W niebie mają zupełnie inne wagi. Tam Pana Boga kalorie nie interesują. Święty Jan Paweł II miał zawsze lekką otyłość i siostry opowiadały, pracujące u papieża, że że był łasuch na słodycze i nieraz rysował na stole takie kółeczka, a siostra wiedziała, że ma przynieść ciastka. No był szczęśliwy, bo był święty. I dzisiaj jednym z największych problemów człowieka jest takie: nie jestem u siebie, nie jestem sobą. Ja będę dopiero sobą. Jak ja zrobię to, to, to i tamto, to dopiero będę sobą, dopiero będę szczęśliwy. I efekt jest taki, że człowiek w jakimś sensie rezygnuje z siebie i goni za jakimś ideałem, ciągle niespełniony, ciągle poszukujący, ciągle patrzący, kim powinien być. Dzisiaj to widać, no, takie poszukiwanie, taki człowiek, który nie jest u siebie. No ale jeżeli człowiek nie jest u siebie, to w jaki sposób spotka Boga, który jest w człowieku? To święty Augustyn powiedział, że co prawda Bóg w nas mieszka, ale my jesteśmy poza sobą. Jak człowiek chce być kimś innym niż sobą, no tak on się spotka z Bogiem, który jest w tym człowieku, jaki jest. Jak jest trochę przygrubawy i trochę taki, powiedzmy, no i Pan Bóg mówi, jest wszystko w porządku, człowieku. Ja chcę się spotkać z Tobą, takim trochę przy kości. A że jak mówi, nie, Panie Boże, ja zlecę 20 kilo, ostrzygę się na zero i dopiero się wtedy możemy spotkać. Pewne modyfikacje są wskazane, ale dzisiaj przekroczono wszelkie granice. Wszelkie granice, stąd się bierze zagubienie ludzi, stąd się bierze niepewność człowieka, tyle tych lęków, tyle właśnie takiej nieustannej bieganiny od do. Teraz będę tym, teraz będę tamtym. Moja siostrzenica w ramach pewnego hobby była w jakimś tam modelingu. I mówi, wujek, jak ona zobaczyła te niektóre dziewczyny, co one robią, co są w stanie zrobić, żeby, powiedzmy, no, spełnić wymagania danej agencji, no to podziękowała i do widzenia. Po prostu to się w głowie nie mieściło. To ona była zaszokowana. Ona była zaszokowana. I teraz te dziewczyny, którym kazano kiedyś być chudymi, teraz mówią, że są za chude, bo teraz są lepsze te, które mają więcej. I człowiek tak lata od do, od do, od do. A Jezus mówi, no ja chcę się spotkać z Tobą takim, jakim jesteś. Jesteś dla mnie idealny, jesteś dla mnie kochany, jesteś dla mnie skarbem. Nie? Warto się zapytać w czasie adoracji, czy ja siebie akceptuję. Gdzie ja szukam wzorców? To dużą pomocą jest to, co mówiła kiedyś ta irlandzka klaryska Bridge McKenna, która miała jakiś taki dzień depresji czy noc depresji i jak przyjęła komunię świętą, to miała taki, no właśnie, takie złe myślenie o sobie i w pewnym momencie zobaczyła taki poszarpany namiot. I jakiś mężczyzna w tym rozpoznała Jezusa, wszedł do tego namiotu. I ona mówi, Boże, jaki to namiot, taki poszarpany, nędzny, tam wszedł Pan Jezus. I ona, kiedy weszła do tego namiotu, zrozumiała, że ten poszarpany namiot to ona sama. To ona sama. I mówi, no jak to Jezus do mnie takiej, byle jakiej, poszarpanej przyszedł i zaczęła tam coś robić z tym namiotem, go naprawiać. A Jezus jej zabrał tę igłę, mówi, słuchaj, co ty robisz? Ja tu mieszkam. Ten namiot, to jest moje mieszkanie. To ja będę naprawiał, a ty się zajmij mną. Ty się zajmij mną, a ja się zajmę tobą. To jest To jest ideał Ewangelii. Zająć się Jezusem, a nie swoimi grzechami, bo On się nimi zajmie. Jak człowiek zajmuje się Jezusem, to odnajduje sposoby, by pokonać grzech. Jak zaczyna się zajmować grzechami, jak zaczyna przede wszystkim widzieć swoje grzechy, swoje słabości, niedoskonałości, jest pytanie, kiedy spotka Jezusa, kiedy się Nim zachwyci, kiedy Go pokocha. Jak całe życie się udoskonala. Nie? Te dzisiaj wszystkie takie kursy samorealizacji, które tak naprawdę, no właśnie, są takim często gonieniem za jakąś doskonałością, która nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Doskonałość Ewangelii polega na tym, że ja się zajmuję Jezusem, ponieważ sam siebie nie jestem w stanie naprawić. Po to przyszedł Pan Jezus. Ja nie jestem w stanie siebie naprawić. To co ja się będę sobą zajmował? Praca nad sobą polega na tym, że ja kocham Jezusa, że ja się Nim zajmuję. Kocham Tego, który jest w stanie, który mnie odkupił. Kocham Tego, który przynosi mi życie, mimo że jestem jak poszarpany namiot. Kocham Jezusa i kocham Go tak bardzo, że czasami się sam dziwię, że takiego czy innego grzechu już nie ma. To miłość leczy, a nie wysiłek ludzki. Ten wysiłek niech będzie na Eucharystii. Jezu, ciężko mi, bo widzisz, z czym się muszę mierzyć. Czasami ktoś po kilku latach idzie na Eucharystię. No nie jest to proste, jak Bóg porządkuje człowieka, jak dotyka jego ran, tego, co grzeszne, tego, co poranione, to wszystko czasami boli. Ale kiedy spotkamy Jezusa w swojej codzienności, kiedy zaczniemy z Nim być w nieustannej modlitwie, kimkolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, to wtedy powiemy, że warto było. Warto było. Tak jak warto teraz na Eucharystii potrudzić się, by to była na adoracji, potrudzić się, by to było moje, może i trudne, ale spotkanie z Jezusem. I warto na tej Eucharystii podziękować Bogu za swoje życie. Za swoje życie. Za swoje życie, za to, kim jestem, za to, jakie mam zdolności, jakie mam talenty, za to, jakich nie mam talentów. Warto na tej adoracji pożegnać nierealne marzenia. Nierealne obrazy samej siebie. Gdybym był, to dopiero. Nie. My jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Kochani przez Boga do szaleństwa. Trzeba to w to po prostu uwierzyć. Niech ta adoracja będzie dla nas owocna.